Pamiętacie chyba jeszcze kazanie, które było tutaj głoszone tydzień temu, tak? O wierzących, którzy są prześladowani. I z kolei ja miałem ostatnio kilka kazań na temat wolności. Właśnie myśląc na temat tamtych wierzących, pomyślałem, że ich pojęcie wolności jest zupełnie inne od tego, co my przez to rozumiemy. Chodzi o to, że dla tamtych ludzi tak jakby fizyczna niewola nie jest problemem, dlatego że są wolni w swoim sercu. Z kolei dla nas, my mamy wolność fizyczną, ale bardzo często jesteśmy zniewoleni właśnie w swoim sercu i to jest o wiele gorzej. I dlatego też mamy tą serię właśnie kazań na temat wolności w Jezusie Chrystusie, dlatego że ta wolność pozwala nam być wolnymi w swoim sercu. Człowiek, który jest wolny w swoim sercu, jest prawdziwie wolny. Też się zastanawiałem na taki temat, dlaczego w ludziach wierzących brakuje prawdziwego życia. Dlaczego ludzie, którzy są najbliżej Boga, nie mają w swoim sercu często pokoju, szczęścia, kłócą się, są niezadowoleni, narzekają i bardzo często szukają szczęścia tam, gdzie szuka szczęścia cały świat i nigdzie nie może znaleźć. I właśnie w ciągu ostatnich spotkań chcieliśmy odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania, ale nie po to, żeby posiąść wiedzę teoretyczną. Po to, żeby każdy z nas był naprawdę szczęśliwy i naprawdę wolny. I tekstem przewodnim do tej serii był werset 36 z Ewangelii Jana, 8 rozdziału, który brzmi: jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Bardzo często odbieramy Biblię i każdą prawdę biblijną jako swego rodzaju slogan, który nie ma praktycznego zastosowania w naszym życiu. Czytamy te same wersety, czytamy rozdziały, jeden za drugim i nie wiemy, jak bardzo zastosować możemy to w swoim życiu. Niemniej jednak, pragnieniem Boga jest to, żeby każdy z nas poznał prawdziwą wolność w Jezusie Chrystusie. Żeby każdy z nas był bardzo szczęśliwy w Jezusie Chrystusie. Żeby człowiek, który poznał Chrystusa, był stabilnym, twardym, mocnym duchowo człowiekiem, który wie, co to jest prawdziwe szczęście, który wie, co to jest prawdziwa wolność. I mimo że stosunkowo dużo jest osób, którzy przychodzą do Chrystusa, którzy uczęszczają na nabożeństwo, mało jest tych, którzy poznali znaczenie tych słów. Syn was wyswobodzi. Mówiliśmy też, że nasza zależność od ludzi rodzi się od dwóch typów kłamstw, w którymi żyjemy. Bo wiemy, że jesteśmy zniewoleni dlatego, że żyjemy w przekłamaniu. A prawda jest czymś, co nas wyswobodzi. Więc poprzednio mówiliśmy o tym, że pierwszym takim kłamstwem, w którym żyjemy, jeżeli chodzi o naszą zależność od ludzi, jest to, że człowiek często myśli, że on ma wyższość nad resztą. Że jest troszeczkę mądrzejszy, troszeczkę lepiej wygląda niż reszta. I człowiek taki oczekuje, że inni muszą mu służyć. I mówiliśmy na ten temat, że musimy się pozbyć takiego rozumowania i wtedy każdy z nas będzie wolny w swoim sercu, w swoim życiu. Dzisiaj chciałbym dokończyć ten temat naszej niewoli w relacjach z ludzi i powiedzieć o jeszcze jednym kłamstwie, w którym często żyjemy. Jest to bojaźń ludzi. Jest to bojaźń ludzi. Psychologowie mówią, że absolutnie każdy człowiek na tej ziemi...
Bojaźń
przed człowiekiem, tak. Psychologowie mówią, że każdy człowiek w ten czy inny sposób boi się ludzi. Nie chodzi tutaj o jakąś fobię, jakąś panikę. Nie, ale chodzi o proste rzeczy, nawet codzienne, kiedy naprawdę czujemy w ten czy inny sposób jakiś strach przed tym czy innym człowiekiem. I zaczniemy od tego, jakie jest kłamstwo, w którym żyjemy. Od czego musimy się wyswobodzić. A dalej powiemy, w jaki sposób możemy osiągnąć tą wolność. Kłamstwo, które zniewala. Właśnie jeżeli chodzi o naszą bojaźń przed ludźmi. Co to jest strach? Czym jest strach? W jaki sposób rozumiemy strach? Definicja, którą możemy spotkać w słownikach, to jest to, że strach jest emocjonalnym odczuciem nadchodzącego niebezpieczeństwa albo niepowodzenia. Nie jest to niebezpieczeństwo samo w sobie, lecz jest to stan, kiedy się boimy, że to niebezpieczeństwo może przyjść. I pierwszy taki przykład strachu, kiedy chodzi o relacje dwóch ludzi, pierwszy historyczny, kiedy miał miejsce? Przed Bogiem tak. Jeżeli chodzi o relacje pomiędzy ludźmi, jest to Kain i Abel. Kiedy nie chodzi o relacje człowiek-Bóg, tylko relacje człowiek-człowiek. Wiemy, że pierwszy historyczny przykład właśnie takiego typu zachowania był opisany w księdze Genezis, pierwsza księga Mojżeszowa, czwarty rozdział. Tworzymy czwarty rozdział. Jeżeli ktoś nie pamięta całej historii, może sobie w domu przeczytać albo na przerwie. Wiemy, że jest to rozdział, który opisuje relacja pomiędzy Kainem i Abelem, dwoma braćmi. Wiemy, że Bóg wybrał Abla, nie wybrał Kaina, który był pierwszym z braci, który się urodził. Wiemy też, że Kain miał grzech w swoim sercu, dlatego że nie mógł się pogodzić z decyzją Boga. Nie podobało mu się to, co Bóg pomyślał. Chciał postawić na swoim. Miał problem, bo był zależny od Abla i miał już pewne rozwiązanie tego problemu w swojej głowie. Tak? Bóg wiedział, co myśli Kain. Bóg wiedział, co ma Kain w swoim sercu i dlatego wypowiedział słowa, które są zapisane w 7 wersecie. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Bóg wie, że Kain już ma rozwiązanie tego problemu w swojej zależności od Abla. Wie, co on chce zrobić. Mówi, że jeżeli powinieneś czynić dobrze, dlaczego nie chcesz przyjąć mojej decyzji? Powinieneś czynić dobrze. Ale wiedz, jeżeli nie będziesz czynił dobrze, to u twojego serca już czeka grzech. Tak? I ty masz nad nim panować. Czyli nie możesz dopuścić, żeby ten grzech coś już zrobił, jakiś owoc w twoim sercu. Żeby dopuścił jakiś już czyn. Tak? I wiemy, co było dalej. Kain nie posłuchał się Boga, zrobił po swojemu i zabił Abla. Co było dalej? Dalej było tak, że oczywiście Bóg to wszystko widział i on ukarał Kaina za to. I co się dalej stało? Problem Kaina nie został rozwiązany i miał nowy problem, o którym czytamy w wersetach 13 i 14. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Widzimy, że Kain zaczyna się panicznie bać ludzi. Wie, że za grzech, którego się dopuścił, czeka go kara. Mimo, że Bóg powiedział, że nikt cię nie zabije, Kain wie, że za ten grzech musi przyjść kara i wie, że będzie zawsze wśród ludzi. Ludzi wtedy nie było tak dużo jak teraz na ziemi. Niemniej jednak wiedział, że każdy, kto może go spotkać, może go zabić. Widzimy, że Kain zaczyna żyć w strachu, w panice przed ludźmi. Tak? I to jest dokładnie to. Człowiek, który ma grzech w swoim sercu, zaczyna się bać ludzi. Nic jeszcze się nie stało. Nikt go nie dotknął, nikt go nie zabił, nic mu nie zrobił. A już Kain wie, że każdy, kto go spotka, może mu urządzić krzywdę. Tak samo dzisiaj. Każdy żyjący człowiek wie, że za każdy grzech czeka go kara. Tak? Czytamy o tym w liście do Rzymian, pierwszy rozdział, strona 1208. Będzie nam łatwiej. Pierwszy rozdział, werset 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko każdej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przed nieprawość tłumią prawdę. Tak? Widzimy tutaj, że człowiek jest winny przed Bogiem i człowiek wie, że jest winny przed Bogiem, wie, że nie może uciec, więc każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje własne grzechy. Z tym, że sposób, w jaki ludzie dzisiaj radzą sobie z tym, jaki jest sposób? Uciekają przed tą prawdą. Nie chcą ją znać. Mówią, że to nie jest dla mnie. To jest gdzieś. Nie chcę teraz myśleć o tym, co będzie kiedyś. Żyję w tej chwili. Chcę korzystać z życia. Ludzie nie myślą o tym, że przyjdzie ten moment, a Bóg powie, że przecież to jest napisane. Przecież o tym mówiłem, że za każdy grzech czeka ciebie kara. Dzisiaj ludzie, nawet jeżeli już zaczynają myśleć na ten temat, to rozwiązaniem problemu jest pójście do psychologa, tak? Psychiatry. Albo, nie wiem, nalanie sobie do kieliszka jakiegoś mocniejszego trunku. Przynajmniej na jakiś czas człowiek ma sumienie czyste albo martwe. Dlaczego się boimy ludzi? Czy się zastanawialiście, dlaczego się boimy ludzi tak naprawdę? Problem się zaczął wtedy, kiedy człowiek na pierwszym miejscu w swoim życiu postawił, zamiast tego, żeby słuchać Boga i robić to, co Bogu jest miłe, postawił na pierwsze miejsce kogo? Siebie. I zaspokojanie swoich potrzeb. I teraz człowiek wie, że na mojej drodze do zaspokojenia własnych potrzeb mogą stać inni ludzie. I dlatego są przeszkodą dla mnie, żeby osiągnąć moje cele. Dlatego człowiek boi się ludzi. Boi się, że jakiś człowiek nie pozwoli mi, wam, osiągnąć własne cele. Prawda jest taka, że dokładnie to jest ten grzech, o którym mówiliśmy na samym początku, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, kiedy powiedzieli, że moje zdanie jest ważne, nie zdanie Boga. On zmienił całkowicie nasze serce, nasze podejście do siebie i do Boga i nasze podejście do ludzi. I teraz człowiek wie, że ludzie, którzy są wokół mnie, są przeszkodą na mojej drodze do osiągnięcia moich prywatnych celów. Często jest Bóg i ludzie. Jestem ja i moje cele. I ludzie wyrażają swój strach przed innymi ludźmi na wiele sposobów. Pamiętacie, w jaki sposób, pamiętacie, co się stało, kiedy Bóg przyszedł do Adama po tym, jak Adam z Ewą zgrzeszyli? Jest to napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział. I przeczytamy dwa wersety, 9-10. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. To jest niesamowite. Przychodzi Bóg do Adama. Adam wie, że zgrzeszył, że jest winny przed Bogiem. I Bóg się pyta: Adamie, gdzie jesteś? A Adam mówi, że się schowałem przed tobą. Dlaczego? Bo Bóg wie, jaki naprawdę jest Adam. Adam jest przed Bogiem nagi. I bardzo podobne rozumowanie jest też dzisiaj. Dlaczego boimy się ludzi? Dlatego, że często ludzie mogą zobaczyć, jakimi naprawdę jesteśmy. Tak? Boimy się, że człowiek może tak naprawdę poznać nasze serce i zobaczyć, że jesteśmy nadzy. Nie jesteśmy tym, przez kogo chcemy, że ludzie nas uważali przez całe nasze życie. Każdy z nas buduje jakiś swój wizerunek. Chce, żeby ludzie poznali nas jako ludzi bogobojnych, szczerych, usługujących innym, posiadających miłość w swoim sercu, cierpliwych. Ale tak naprawdę nie chcemy się zbliżyć do innych ludzi tak blisko, żeby ktoś zauważył, że właśnie jesteśmy tacy, jak Adam był przed Bogiem, że jesteśmy nadzy. Że jesteśmy nadzy w swoim sercu. I w jaki sposób objawia się ten strach? Wydzieliłem tutaj, chciałem podkreślić trzy sposoby, w jaki sposób ludzie wyrażają swój strach. Pierwszy. Ludzie się boją zostać poniżonymi. Tak? Na czym to polega? Polega to na tym, że inni ludzie mogą widzieć nas inaczej, niż by nam się tego chciało. Znowu, chodzi o ten wizerunek, który przez całe życie budujemy. Możemy sobie to wyobrazić sytuacją z życia różnych gwiazd Hollywood na przykład. Wiemy, że cały czas są gdzieś tam na scenie, grają różne role. Czyli tak naprawdę im zależy na tym, żeby ludzie ich widzieli, tak? Ale dlaczego nie zależy im na tym, żeby ludzie ich widzieli w ich prywatnym życiu? Dlatego, że wtedy grają rolę, ale w życiu są sobą. Są sobą. I tak samo jest z nami. Często przychodzimy, jesteśmy wśród ludzi, ale nie chcemy ich podpuścić tak blisko swojego życia, żeby człowiek mógł zauważyć, kim ja naprawdę jestem. Czy zauważyliście, że często jak jesteśmy w windzie z innymi ludźmi, jest nam ciężko w tej sytuacji, kiedy ktoś na nas patrzy. Dlaczego tak jest?
Blisko, zamknięcie.
No i co? Czasami chcemy się pokazać, ale kiedy jesteśmy zbyt blisko innych ludzi, czujemy się niepewnie, kiedy człowiek na nas patrzy. Może coś zauważy. Może mam źle ułożoną fryzurę. Może jestem źle ubrany. Proszę? Różnie to bywa. Więc tak naprawdę, kiedy jesteśmy już zbyt blisko ludzi, kiedy ktoś wkracza w takie terytorium nasze prywatne, czujemy się źle, czujemy się niepewnie. Chciałbym, żebyśmy też przeczytali o tym w Biblii. Pierwsza księga Samuela. Znowu, jak ktoś nie zna historii z tego rozdziału, proszę przeczytać w domu, 15 rozdział. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. I przeczytam trzy wersety, ale naprawdę sugeruję, żebyście przeczytali sobie jeszcze raz ten cały rozdział w domu. Tutaj chodzi o to, że Bóg wybrał Saula na króla i powierzył mu pewne zadanie. I przeczytamy od wersetu 27. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nadaje je innemu lepszemu od ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. A on odrzekł: zgrzeszyłem, lecz teraz uczci mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu Twojemu. Pamiętamy całą sytuację, tak? Wiemy, że Bóg miał konkretne polecenie do Saula, że on miał wyniszczyć cały naród, zabić każdego, nikogo nie zachować przy życiu, ani trzody, ani nic w ogóle nie... Tak. I Saul nie posłuchał Boga. On miał swoje zamiary. Coś było w jego sercu, że on wiedział, że zabije tylko to, zniszczy tylko to, co wygląda źle, co mi się nie przyda, a to, co jest naprawdę dobre, zabiorę dla siebie. I jeszcze powiedział, że ale przecież ja to zrobiłem po to, żeby przynieść ofiarę Twojemu Bogu, tak? Widzimy, że Saul już miał swoje zamiary. Jak często ludzie to robią, przedstawił swój grzech w świetle prawdy, że on chciał dobrze, ja miał dobry zamiar. Ale tak naprawdę Boga nie można okłamać. Ale nie co chcę podkreślić. Widzimy tutaj podczas rozmowy Samuela i Saula pewne zachowanie. Saul ma problem z kim? Z Bogiem. Dlatego, że zgrzeszył przeciwko Bogu. Ale o co się martwi? Czy Saul się martwi o to, że zgrzeszył przeciwko Bogu? Czy Saul ma problem z tym, że Bóg wie, że on zgrzeszył? Saul się martwi, że jego wizerunek ucierpi przed ludźmi. Tak? I on prosi Samuela i mówi, że wiem, że zgrzeszyłem przed Bogiem, ale w danej chwili proszę, powiedz wszystkim innym, że nie jestem taki zły, że jestem dobry. I bardzo często zachowujemy się w swoim życiu dokładnie w ten sam sposób. Mamy problem z Bogiem, ale martwi nas to, co myślą o nas inni ludzie. Kiedy grzeszymy, Wiemy, że grzech mamy w swoim sercu, inni ludzie tego nie widzą, widzi to Bóg. Okej, może tak być, nie przeszkadza, dopóki inny człowiek tego nie widzi. Ale w momencie, kiedy już ten grzech staje się oczywisty dla wszystkich, kiedy wszyscy inni zaczynają to widzieć, wtedy nas to zaczyna boleć i martwić. Ale nie dlatego, że widzi to Bóg, dlatego, że widzą to inni ludzie. Nasz wizerunek cierpi, tak? Wtedy możemy być poniżeni. Więc to jest pierwsza forma strachu, którą mamy w swoim życiu. W jaki sposób wyrażamy strach wobec ludzi? Strach zostać poniżonym. Druga forma to jest strach zostać odrzuconym. To jest jeszcze jedna forma naszej, w jaki sposób wyrażamy naszą bojaźń w stosunku do innych ludzi. Na czym to polega? Polega to na tym, że często chcemy zbudować pewne relacje z jakimś człowiekiem albo z grupą ludzi, ale boimy się, że zostaniemy odrzuceni, że ta grupa ludzi nas nie przyjmie. Już podawałem kiedyś taki przykład, że stoją sobie ludzie, rozmawiają, są weseli, widać, że im dobrze jest. Jak tylko zaczynamy się zbliżać, już zapada cisza, nikt się nie śmieje, nikt się nie uśmiecha i od razu w naszym sercu zakrada się taka myśl, że pewnie to jest jakoś powiązane z moją osobą. Pewnie nie chcą mnie przyjąć do swojego grona. Więc bardzo często boimy się być odrzuceni przez innych ludzi, przez jakąś grupę ludzi. W jaki sposób możemy prawidłowo do tego podchodzić? Apostoł Paweł na pewno bardzo często był odrzucany przez wiele, wiele ludzi. I możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Koryntian. Rozdział 4, wersety 3 i 4. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwa, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Widzimy, że apostoł Paweł miał relacje z wieloma ludźmi. Niektórzy go bardzo lubili, niektórzy go mniej lubili, niektórzy go nienawidzili, niektórzy chcieli go zabić, ale apostoł Paweł powiedział, że tak naprawdę, dopóki ja mam dobre relacje z Bogiem, dopóki ja wiem, że czynię to, co jest słuszne w oczach Boga, co mnie obchodzi, co każdy z was o mnie myśli? Czy myśli dobrze, czy myśli źle? Chcę się podobać Bogu. Jeżeli jestem zaakceptowany przez Boga, jeżeli Bóg jest tą osobą, która mnie przyjmuje w swoje towarzystwo, reszta może mnie nie przyjmować. Tak naprawdę jestem szczęśliwy w ten sposób, jaki to jest teraz. I apostoł Paweł jest wolnym człowiekiem, który jest wolny od złości, wolny od pretensji do ludzi, wolny od obrażania się. Nie jest tak, jak z wieloma z nas. Bardzo często, jeżeli ktoś nas nie przyjmuje, obrażamy się, nie chcemy już dalej rozmawiać z tymi ludźmi, mamy pretensje do ludzi i w ten sposób nie jesteśmy wolni w swoim sercu. Więc to była druga forma, w jaki sposób wyrażamy swój strach. Strach zostać odrzuconym. Trzecia forma, jest to też bardzo istotna forma, to jest strach, że albo bojaźń, że ludzie mogą nam zrobić jakąś krzywdę. I wiemy też, szczególnie jest to napisane przy Powieściach 22 rozdział, 3 werset, że faktycznie to nie jest złudzeniem. Czasami ktoś może zrobić nam fizyczną krzywdę. Wiemy, że nawet Biblia mówi, że czasami ktoś może odebrać nam życie, tak? Znowu, pierwsza księga Samuelowa, 17 rozdział, wersety 24-26. Może nie będziemy tego czytać, ale jest to strona 314. Jest opisana sytuacja walki Dawida z Goliatem, tak? O co tutaj chodzi? Czy Dawid nie miał fizycznej możliwości być poszkodowanym, nawet zabitym? Po ludzku miał bardzo nikłe szanse. Niemniej jednak ta osoba kierowała się tylko jedną jedyną rzeczą. Jeżeli ktoś występuje przeciwko Bogu, na pewno Bóg wie, jak tą osobę zniszczyć. Dlaczego ja mam się bać kogoś, kto grzeszy przed Bogiem? Dlaczego ja mam się bać kogoś, kto się nie boi Boga? Jeżeli ja się boję Boga, nie mam więcej kogo się bać. Widzimy, że takie nastawienie miał Dawid. I tak jak powiedziałem, że szanse, że mógł być poszkodowany, mógł być zabity w tej nierównej walce, były oczywiste. Niemniej jednak powiedział, że ja nie mam kogo się bać. Dlatego, że dlaczego wy się boicie? Ten człowiek grzeszy przeciwko żywemu Bogu. Natychmiastową reakcją było to, że on musi powstrzymać kogoś, kto w taki sposób zachowuje się przeciwko Bogu. Tak? W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, jest napisane, że Jezus Chrystus mówi, że nie bójcie się tego, kto może zniszczyć wasze ciało, ale bójcie się tego, który może zniszczyć waszą duszę. Tak? I tak jak powiedzieliśmy, że są trzy formy, w jaki sposób wyrażamy swój strach przed ludźmi. Jest to bojaźń, że będziemy fizycznie poszkodowani. Jest to strach przed tym, że ktoś nas odrzuci. Jest to strach przed tym, że ucierpi nasz wizerunek przed ludźmi. I teraz jest to kłamstwo. I Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest tym, który nam pozwoli być wolnymi. I teraz jaka jest prawda, którą musimy poznać, żebyśmy się stali ludźmi wolnymi? Musimy obserwować Jezusa Chrystusa. I zauważymy, że Jezus Chrystus nigdy nie zależał od innych ludzi. Jedyny, od kogo był zależny, to był Bóg Ojciec. Jeżeli ja, jako chrześcijanin, nie mogę być szczęśliwym i wolnym bez wykorzystywania innych ludzi w swoim życiu, jeżeli nie potrafię żyć tak, żeby być dla innych błogosławieństwem, jestem naprawdę nędznym człowiekiem. Jeżeli nie mogę być błogosławieństwem dla innych ludzi bez tego, żeby ich wykorzystywać, jestem słabym i niedojrzałym chrześcijaninem. Niemniej jednak, kiedy narodzamy się na nowo, kiedy w naszym sercu zamieszkuje Bóg, prawdziwy, żywy Bóg, który ma moc, wtedy zauważamy, że w swoim sercu też zaczynamy mieć Jego moc. Bóg nie zależy od tego, czy ktoś Jego lubi, czy nie. Jego istnienie nie zależy od tego, czy ktoś chce z Nim być, czy nie. Jest samowystarczalny. I dlatego każdy człowiek, który ma cząstkę Boga w swoim sercu, też jest samowystarczalny. Jest zależny tylko od Boga. Nie zależy od, jego szczęście nie zależy od tego, czy ktoś go lubi, czy nie. Czy ktoś go akceptuje, czy też nie. Wie, że on ma relacje sam na sam z żywym, prawdziwym Bogiem. I te relacje mamy poprzez Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek, który chce być wolny, musi przyjść do Jezusa Chrystusa, musi poznać Go jako osobistego Zbawiciela, jako Pana swojego życia. I wtedy Bóg pokaże, w jaki sposób możemy odzyskać prawdziwą wolność w Chrystusie. Więc chciałbym powiedzieć, że mamy pięć zasad, które widzimy w życiu Jezusa Chrystusa, które pomogą nam zrozumieć, jak możemy odzyskać prawdziwą wolność. Zasada numer jeden. Pragnijcie miłować Boga. To jest pierwsza zasada. Jeśli człowiek nie potrafi żyć tak, żeby wszelkie swoje potrzeby zaspokajać w Bogu, zawsze będzie szukał innych ludzi, którzy pomogą mu zaspokoić swoje potrzeby. Jeżeli zaspokojenie naszych potrzeb nie jest tylko w Bogu, zawsze będziemy wykorzystywać innych, żeby te potrzeby były wykorzystane. W Ewangelii Jana, 15 rozdział, otwórzmy 15 rozdział Ewangelii Jana. Dziewiąty, dziesiąty wersety. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Jest napisane tutaj, że Jezus Chrystus był jedynie zależny od Boga. Wszystko, co mu było potrzebne do życia tutaj na ziemi, to jest miłość Boga Ojca. Trwał w tej miłości. Jest napisane, że ja trwałem miłości Boga Ojca i dlatego byłem szczęśliwy. Dlatego wy, jeżeli będziecie trwać w mojej miłości, też będziecie szczęśliwi. Druga zasada, ufajcie Bogu. Jest to bardzo ważna zasada, dlaczego Jezus Chrystus był wolny. Z Ewangelii Jana, 19 rozdział, przeczytamy sobie werset 10-11. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Spróbujcie podchodzić do każdej życiowej sytuacji właśnie w taki sposób, jak rozmawiał Jezus Chrystus z Piłatem. On wiedział, że wszystko, co może się mu przytrafić, jest tylko z racji tego, że Bóg Ojciec to dopuści. Żaden człowiek nie ma nad nim żadnej władzy. Żaden człowiek nie może nic mu zrobić, chyba że tylko Bóg chciał, żeby tak się stało. I dlatego każdy z nas, który ma takie relacje z Bogiem, każdy z nas, kto ma takie serce, które tak bez granic ufa Bogu, zawsze będzie wolny. Będzie wiedział, że żaden człowiek, nic na tej ziemi nie może zabrać tej wolności, dlatego że każda rzecz jest dopuszczona przez Boga. I Bóg jest suwerenny. Trzecia zasada. Miłujcie ludzi. Próbujcie miłować ludzi. Właśnie tak jak powiedziałem, że kiedy człowiek zgrzeszył, w jego sercu zaszły zmiany. On zaczął wykorzystywać innych ludzi po to, żeby zaspokajać swoje potrzeby. I teraz, żebyśmy mogli powrócić do wolności, musimy zupełnie zmienić to podejście. Zamiast tego, żeby wykorzystywać innych, powinniśmy im służyć. Zamiast tego, żeby wykorzystywać innych do jakichś swoich, osiągnięcia swoich celów, powinniśmy miłować innych ludzi i zawsze ich stawiać na pierwszym miejscu. Znowu, tak jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, Jezus Chrystus mówi, że On trwa w miłości Boga i wszystko, co czyni, czyni dlatego, że kocha Boga. Takie same zasady powinny być w naszych relacjach z innymi ludźmi. Miłość polega na tym, że zawsze czynimy to, co jest dobre dla innej osoby. Nie jest tak, że wykorzystujemy inną osobę po to, żeby nam było dobrze. Czwarta zasada. Usługujcie ludziom. Specjalnie rozdzieliłem te dwie rzeczy. Miłować ludzi i usługiwać ludziom. W liście do Galacjan, 6 rozdział, przeczytamy takie słowa. Szósty rozdział, tak. Od pierwszego wersetu. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiacie takiego w duchu łagodności, bacząc na siebie samego, aby się ty nie był kuszony. Widzimy tutaj, że rolą osoby duchowej, rolą osoby, która zna Boga, jest usługiwanie innych. I to jest bardzo taki specjalny, bym powiedział, przypadek, kiedy usługiwanie innym polega na tym, że my musimy im pomóc wrócić do dobrych relacji z Bogiem, kiedy zgrzeszyli. Co następuje w naszym sercu, kiedy widzimy człowieka, który grzeszy? Od razu czujemy jakiś wstręt. Bardzo nam ciężko jest przyjąć taką osobę, zaakceptować w swoim sercu i jeszcze na dodatek miłować taką osobę szczerze. I jest to grzech w naszym sercu. To, co mówi Biblia, to jest to, że powinniśmy oddzielić własny stosunek do tej osoby od tego, w jaki sposób powinniśmy się zachować w stosunku do tej osoby zgodnie z tym, jak mówi Biblia. Jeżeli widzimy, że człowiek grzeszy przeciwko Bogu, nie powinniśmy się przejmować tym, że nam się to nie podoba. Jedynie na czym powinniśmy się zastanawiać, to jest jak pomóc tej osobie wrócić do relacji z Bogiem. Więc to była czwarta zasada, żebyśmy byli wolni w naszych relacjach z ludźmi. Powinniśmy im usługiwać. I piąta zasada. Powinniśmy zwyciężać zło w swoim sercu. Powinniśmy robić wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zło nigdy nie mogło się zakorzenić i mieszkać w naszym sercu. Zło ostatecznie zniszczy całe wasze życie. Otworzymy jeszcze na koniec pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział. Przeczytamy wersety od 9. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się on odwróci od złego, a czyni dobrze. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Jeśli ktoś czyni zło, jeżeli widzimy, że ktoś czyni zło, wiemy, że Bóg jest przeciwko niemu. Ale w momencie, kiedy my zaczynamy czynić zło, wiemy, że Bóg jest przeciwko nas. Dlatego, bracia i siostry, poznaliśmy tą nieprawdę, która nas zniewala w naszych relacjach z ludźmi, która nie pomaga nam być ludźmi wolnymi, ale też widzimy, że w życiu Jezusa Chrystusa są pewne zasady, które są bardzo wyraźne, które są oparte na Jego relacjach z Bogiem Ojcem, które pokazują nam, że On jest całkowicie zależny od Boga. Nie potrzebuje nic, nie potrzebuje nikogo. Wszystko ma w Jego miłości do Boga i wszystko czerpie w miłości Boga Ojca do Niego. I tak samo każdy z nas, jeżeli będzie mógł, jeżeli zbuduje takie relacje z Bogiem, kiedy wszystkie nasze potrzeby są w Bogu i tylko w Nim, wtedy będziemy wolni w naszych relacjach z ludźmi. I będziemy wtedy nie przekleństwem dla innych, ale wielkim błogosławieństwem. Amen.
Amen.